Drodzy bracia i siostry, chcemy mówić dzisiaj o dekalogu, jak już zauważył brat Andrzej. Jest to ważny temat też z tego względu, że bywa różnie rozumiany. Na pewno nie uciekniemy od konfrontacji czasami z ludźmi, którzy upatrują jakiejś szczególnej ważności prawa czy dekalogu. Wiem, że w Bielsku jest duży zbór adwentystów Dnia Siódmego, są też tak zwani chrześcijanie Dnia Sobotniego. Do Polski przyjeżdżają też Żydzi mesjańscy i nie tak dawno była konferencja, gdzie głosili, że apostołowie, jak wyruszyli z Ewangelią, to głosili Mojżesza i prawo. Czyli są tacy ludzie, którzy dość skrajnie podchodzą do tego tematu. Nie wiem, czy wiemy, że jeśli chodzi o adwentystów Dnia Siódmego, jest tam taka teoria wypracowana przez Ellen White, że w czasach ostatecznych znamieniem bestii, znamieniem antychrysta będzie to, że ktoś przestrzega niedzieli, a nie soboty, czyli szabatu, i że ktoś wierzy w duszę nieśmiertelną. A zatem dekalog bywa wykorzystywany do podnoszenia wartości jakiejś społeczności, jako tej szczególnej, wybranej. Na przykładowo adwentyści Dnia Siódmego nazywają siebie kościołem ostatków, tym szczególnym, jedynym. Inne wyznania też się czują takie, czy inne trendy w chrześcijaństwie jako lepsze, bo one przestrzegają tego szabatu, czy jakichś innych elementów prawa. Ale my chcemy spojrzeć na to wszystko w trochę innym kontekście, w kontekście miłości do Boga. Nasz Zbawiciel przy pewnej okazji wyjawił, na czym polega miłość do Boga. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 15 znajdujemy takie bardzo konkretne słowa Pana Jezusa. Mówi: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A zatem prawdziwie miłujący Pana Jezusa będzie spełniał Jego przykazania. Apostoł Jan podobną myśl wyraził w swoim pierwszym liście, 5 rozdziale, w wersecie 3. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czasami są osoby, które bardzo emocjonalnie podchodzą do służenia Bogu, mówią, że one miłują Boga, mają jakieś takie wybuchy entuzjazmu. No ale po tym entuzjazmie przychodzi codzienne życie i nie widać tego, żeby te osoby miłowały Boga, bo nie żyją tak, jak Bóg przykazał. A prawdziwi chrześcijanie miłują Boga, mają zaangażowany w to umysł, serce, siłę, całą duszę. I to się przekłada na ich codzienne życie. Teraz przejdźmy do takiego wprowadzenia w 10 przykazań. Zastanówmy się nad takimi pytaniami. Jakie miejsce zajmuje dekalog, czyli 10 słów inaczej, w prawie mojżeszowym? Czy chrześcijanie muszą przestrzegać 10 przykazań, również w sensie judaistycznym? I jaki podział przykazań przyjmujemy? To będą w tym pierwszym wykładzie takie wstępne rozważania. Zacznijmy od miejsca dekalogu w prawie mojżeszowym. Musimy sobie powiedzieć, że choć dekalog był spisany palcem Bożym, a pozostałe przykazania były spisane przez Mojżesza, to dekalog jest nieodłącznym elementem prawa mojżeszowego złożonego w sumie z 613 przykazań. Jeśli ktoś twierdzi, że dekalog należy odrywać od pozostałych 603 przykazań, to myli się. Prawo mojżeszowe jest pewną całością, bowiem Żydzi musieli przestrzegać wszystkich 613 przykazań, a nie tylko 10. Musimy o tym pamiętać. W Księdze Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, werset 26, możemy przeczytać. Księga Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, werset 26, czyli 5 Mojżeszowa. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego prawa i nie wypełnia ich, a cały lud powie amen. Przy czym prawo, to słowo, Tora po hebrajsku oznacza pouczenie między innymi, wskazywało na całość nauczania na ten temat zawartego w Pięcioksięgu, zwłaszcza od Księgi Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej, do Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej. I bardzo warto to uwzględnić, że Chrystus w swym kazaniu na górze nawiązywał zarówno do przykazań dekalogu, jak i do nakazów spoza dekalogu. Powiedzmy, gdy weźmiemy Mateusza, 5 rozdział, werset 21. Mateusza, 5 rozdział, werset 21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. To jest dla nas oczywiste, że jest to jedno z przykazań 10. Bowiem w drugiej Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, 20 rozdział, werset 13, czytamy, nie zabijaj. A zatem stąd Pan Jezus nawiązał do tego fragmentu, do tego przykazania. W 27 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. I tutaj nawiązuje ponownie do 10 przykazań, konkretnie 20 rozdział 2 Mojżeszowej, werset 14, nie cudzołóż. Jeśli chodzi o Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, to w 31 wersecie nawiązuje już do innego przykazania i mówi, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. I nie czyni różnicy, nie mówi, tamto przytoczyłem z dekalogu, a to już jest spoza dekalogu. Tylko przytacza to jednym ciurkiem jako element prawa, które było zwartą całością. A przytacza skąd o tym liście rozwodowym? Z 5 Mojżeszowej, 24 rozdział, a werset 1, gdzie było takie dzisiaj dla nas osobliwe prawo. 5 Mojżeszowa 24:1. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Takie było prawo. Pan Jezus potem wyjawił, że ono było ustanowione ze względu na zatwardziałość serc Izraelitów. Oni na tamtym etapie nie dorośliby do czegokolwiek innego. Byli tak jeszcze hardzi w swoim podejściu do kobiet, do życia, że dopiero Pan Jezus przywrócił pierwotną nierozerwalność małżeństwa. Ale widzimy, że Chrystus tu cytuje właśnie spoza dekalogu. 5 rozdział Mateusza, 33 werset zawiera taką myśl. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. I jeśli chodzi o fałszywe przysięganie, to najwyraźniej jest to zaczerpnięte też nie bezpośrednio z dekalogu, ale z 3 Mojżeszowej, 19 rozdział, werset 12, gdzie powiedziano, nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będzie znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Można by jeszcze mnożyć te przykłady. Na przykład, gdy Pan Jezus wspomniał o miłości bliźniego, to również wziął z 3 Księgi Mojżeszowej fragment. Gdy mówił o składaniu ofiary, to też pochodzi to z 3 Mojżeszowej. W każdym razie Chrystus traktował prawo jako zwartą całość. A gdy zapytano Go o największe przykazanie, nie wymienił żadnego z przykazań dekalogu, lecz takie fundamentalne dwa przykazania o miłości Boga z 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, werset 5. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 5. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej oraz przykazanie o miłości bliźniego z 3 Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, werset 18. 3 Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. I te właśnie dwa przykazania Pan Jezus przytacza w rozmowie z uczonym w Piśmie w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy może ten fragment. Mateusza, 22 rozdział, od 34 wersetu. Może przeczytam w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. A zatem widzimy, że Pan Jezus tutaj wskazał na te przykazania dwa, które sięgają nawet głębiej od pewnych nakazów, które wskazują na pobudki, na to, co ma być wewnątrz człowieka, żeby mógł owocnie służyć Bogu. To znaczy nade wszystko miłość do Boga, po prostu całym sobą nade wszystko miłować Boga, a także miłować bliźniego jak siebie samego. Tak więc dekalog był elementem, częścią składową prawa mojżeszowego, ale on jakby streszczał, to też warto pamiętać, najważniejsze przykazania. On wyrażał takie fundamentalne sprawy, bez których nie można byłoby służyć Bogu. Tak więc widzimy, że dekalog to był fragment większej całości. To nie było coś takiego, że dekalog osobno funkcjonował i osobno funkcjonowało 603 przykazania. To była część składowa 613 przykazań. Niemniej taka, która wyrażała takie fundamentalne, niezbędne zasady, które Bóg szczególnie czuł się jakby zobowiązany, żeby je własnym palcem wyryć, jako takie fundamenty dla życia człowieka, które nawet jeżeli ktoś nie pamiętał całości, wszystkich 613, pośród których były przykazania, drodzy, dotyczące też spraw ofiarniczych, jakichś tam typowo ceremonialnych, to te przykazania z dekalogu to one były takie, można powiedzieć, najbardziej przejrzyste. I trzeba powiedzieć, że 10 przykazań zyskało popularność w chrześcijaństwie jako szczególna pomoc w nauczaniu katechetycznym. W większości katechizmów, w większości podręczników do nauczania dzieci religii czy podstaw wiary 10 przykazań się pojawia. I zachodzi pytanie, czy chrześcijanie muszą przestrzegać 10 przykazań, a w każdym razie, czy muszą ich przestrzegać w sensie judaistycznym. Na pewno pamiętajmy, żeby nigdy nie lekceważyć wartości dekalogu. Dlaczego? Po pierwsze, dotyczy on konkretnych spraw w życiu. Nie jest jakiś abstrakcyjny, nie jest jakiś mglisty i przekonuje o konkretnym grzechu. To znaczy Duch Święty może posłużyć się dekalogiem, żeby komuś objawić jego grzech i skłonić go do nawrócenia. Macie tutaj w księgarni książki Reja Komforta. Jest to znany ewangelista, który uważa, że wielu ludzi nie dostrzega problemu grzechu. Że dzisiaj z ludźmi jest tak, jak powiedziano w pewnym filmie, że ktoś oferuje szczepionkę na śmiertelną chorobę czy lekarstwo na śmiertelną chorobę, a ludzie mówią, ja nie jestem chory, dlaczego ty mi to proponujesz? Ludzie nie widzą, że są chorzy na grzech. Dlatego nie przyjmują tego lekarstwa na grzech, którym jest Ewangelia. I dlatego niektórzy kaznodzieje zwracają uwagę na to, żeby ludziom też mówić także o grzechu. Mówić o prawie Bożym, że Bóg jest święty, że Bóg wymaga sprawiedliwego, świętego życia. I wtedy prowadzić ludzi do Chrystusa. Pokazać pierw tą złą nowinę, że człowiek jest grzesznikiem, który nie sprostał wymaganiom Bożym, a nawet daleko od nich odszedł. I w tym zakresie dekalog jest bardzo użyteczny, bo on nie jest jakiś mglisty, tak jak niektórzy mówią, miłuję Boga i miłuję też moją dziewczynę, dlatego żyję z nią już teraz, bo chcę jej okazać miłość, tak na próbę sobie żyjemy. To nie jest miłość, to jest rozpusta. Prawo Boże to potępia, to jest grzech. I możesz sobie mówić, bratku, o miłości, a to nie jest żadna miłość. Na pewno nie do Boga i na pewno nie do tej dziewczyny. A więc prawo jest konkretne. Ono nie pozwala, jak to młodzi dzisiaj mówią, ściemniać. Nie pozwala mydlić oczu, mówiąc bardziej poprawnie. Tylko pokazuje pewne rzeczy kawa na ławę. Co jest dobre, a co jest złe, nie ma żadnego odstępstwa. Albo jest dobre, albo złe. Dzisiaj modna jest szara strefa. Dzisiaj są całe media. Ogromne pieniądze są dawane na to, żeby ludzi uczyć tej szarej ciągle strefy, ciągle tej szarości, że no to nic nie jest takie jednoznaczne, nic nie jest konkretne. Popularne gazety prezentują pewne takie wizje, żeby nie oceniać, żeby nie mówić, żeby nie wartościować. A prawo właśnie na przykład w postaci dekalogu doskonale streszcza obowiązki człowieka względem Boga. Umownie można dokonać w nim następującego podziału. Pierwsze 4 przykazania dotyczą największego przykazania o miłości do Boga. Pozostałych 6 przykazań odnosi się do miłości bliźniego. Taki umowny podział można przyjąć. Zastanówmy się teraz, czy podlegamy jako chrześcijanie prawu mojżeszowemu jako całości. Zobaczmy, co na ten temat mówi list do Galacjan lub inaczej list do Galatów, który to list, pamiętajmy, był napisany w określonych okolicznościach. Jakich to okolicznościach? Otóż w Galacji chrześcijanie usłyszeli Ewangelię w tej prowincji rzymskiej. Apostoł Paweł przekazał im prawdziwą Ewangelię, że zbawienie jest z łaski przez wiarę i że ta wiara prowadzi do świętego życia. I oni to przyjęli. Otrzymali dary Ducha Świętego. Duch Święty wśród nich działał. Ale wtedy z Judei, z Izraela przyjechali inni nauczyciele i zaczęli mówić, to co Paweł głosi, to jest podejrzana jakaś Ewangelia, to jest niepełna. Wy musicie się obrzezać, musicie przestrzegać prawa mojżeszowego. Dopiero wtedy będziecie zbawieni, bo bez prawa, bez obrzezania nie ma zbawienia. I taką Ewangelię judaizującą głosili tam ludzie. I apostoł Paweł był zaniepokojony. Mówił, że kto taką Ewangelię głosi, to niech będzie przeklęty, bo to jest inna Ewangelia. To jest sfałszowana Ewangelia. I apostoł Paweł dużo tutaj mówi na ten temat, ale zobaczmy do trzeciego rozdziału, 19 do 26 wersetu Galacjan, czy Galatów, trzeci rozdział, 19 do 26. Będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. A czy może prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Widzimy, że apostoł Paweł wyraźnie określa funkcję prawa. Zadaniem prawa było objawienie człowiekowi, co jest dobre, a co złe, czym jest grzech i miało chronić, zwłaszcza Izrael, i zachować go w pewnej czystości, odrębności od innych narodów, żeby ten lud doprowadzić do Mesjasza, a następnie przekazać ich jemu, już jakby wyłączyć spod opieki tego wychowawcy, który miał ich prowadzić do określonego czasu, i doprowadzić ich do usprawiedliwienia z wiary, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie dzięki uczynkom prawa mieli być bowiem zbawieni. I tutaj apostoł Paweł wskazuje na ograniczoną, jakby nie było, funkcję prawa. Że ono nie miało mocy zbawić. Ono miało moc utrzymać względnej czystości i miało moc właśnie prowadzić jak taki pedagog starożytny, który był na usługach Pana i prowadził dziecko tego Pana do nauczycieli. Tu jest takie greckie słowo paidagogos, które oznacza nie tak jak dzisiaj pedagoga w sensie nauczyciela, niejednokrotnie, ale takiego specjalnego sługę, który prowadził dziecko czy dzieci Pana danego do nauczycieli, który się nim opiekował, czuwał nad tym dzieckiem. I teraz to prawo było takim opiekunem prowadzącym Żydów do Mesjasza. I prawo nas już nie potępia. Dlaczego? Gdyż w trzecim rozdziale od 8 do 14 wersetu wyjawiono, co uczynił Pan Jezus dla nas. Czytamy tutaj tak. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Cóż tu mówi apostoł Paweł? Mówi bardzo wyraźnie, że usprawiedliwionym przed Bogiem, usprawiedliwionym przez Boga, to jest pojednanym z Bogiem, to jest przyjętym, zaakceptowanym przez Boga, może być jedynie człowiek, który położył całą swą wiarę w Jezusie Chrystusie, który nie wierzy, że będzie usprawiedliwiony dzięki przestrzeganiu uczynków prawa. Bowiem prawo zawiera w sobie przekleństwo, że każdy, kto nie wypełni wszystkich co do joty przepisów, jest przeklęty. A list Jakuba nawet mówi, że jeżeli zachowa się wszystkie przykazania, a jedno się naruszy, już się jest winnym wszystkiego. Jeżeli ktoś z nas prowadzi samochód, a na pewno są takie osoby, może przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego, jeśli naruszy tylko jeden, już jest winny naruszenia kodeksu prawa drogowego. Na przykład przekroczy dozwoloną szybkość, już może zdjęcie mu zrobić, tak, czy zbadać policjant i będzie miał mandat i może się zarzekać. Ja przestrzegam wszystkich przepisów. Ja mam samochód bardzo sprawny. Ja po prostu jeżdżę odpowiednio. Ale jeżeli ten jeden naruszył, już jest winny wszystkiego. Podobnie z prawem mojżeszowym. Bóg jest tak święty, tak doskonały, że wymaga 100% wypełnienia. Dlatego nie możemy sami siebie w ten sposób zbawić. Prawo nie miało takiej funkcji. Zbawienie jest tylko dzięki wierze. I Pan Jezus poniósł śmierć tak haniebną, najbardziej haniebną, jaką przewidywało prawo mojżeszowe, które mówiło o człowieku, który był zawieszony na drzewie. Miał być powieszony na drzewie jako grzesznik. I Pan Jezus został w ten sposób ukarany, niewinny za winnych, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I On wziął na siebie przekleństwo, które na nas by słusznie spadło, aby błogosławieństwo Abrahama, które przewidywało, że w Chrystusie będą błogosławione wszystkie narody, stało się udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha Świętego. I to jest cudowna łaska. Pomyślmy przez chwilę. To jest ta słynna, niezwykła wymiana, kiedy Pan Jezus bierze od nas to, co najgorsze. Nasz grzech, nasz bunt, naszą przewrotność, wszelkie nasze zło, a nam daje wspaniałe dobro. Święte nowe życie, przebaczenie, pojednanie z Bogiem, udział w wiecznej chwale dzieci Bożych u boku Chrystusa. To są cudowne rzeczy, oczyszczone sumienie. To jest ta cudowna wymiana. No niedoskonałym przykładem, bardzo niedoskonałym byłoby coś takiego. Wyobraźmy sobie, że mamy zaśmieconą, zagraconą, brudną piwnicę i ktoś od nas to bierze, a daje nam w zamian na przykład piękny dom za te śmieci. To jest bardzo, bardzo ułomny przykład, nie dający się w ogóle porównać, ale mniej więcej, żeby to jakoś nam zilustrować, że ktoś od nas bierze samo zło, a daje nam dobro, które w ogóle jest niedostępne poza zasięgiem ludzkim. Dlatego pamiętajmy, że prawo ma inną funkcję. Prawo nie może człowieka doprowadzić do pojednania z Bogiem. Jedynie w ten sposób może doprowadzić, że prowadzi do Mesjasza. I człowiek oskarżony, przekonany o grzechu, że jest grzesznikiem przez prawo, przyjmuje Mesjasza. Natomiast samo w sobie, bez Mesjasza, prawo nie może usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. I skoro dostępujemy, drodzy, usprawiedliwienia z łaski w Chrystusie, To gdybyśmy szukali usprawiedliwienia w prawie, to byśmy tkwili w wielkim odstępstwie. Znowu odwołam się do listu do Galacjan, do Galatów inaczej. W drugim rozdziale, w 16 wersecie Paweł pisze: a jednak przeświadczeni, to znaczy jesteśmy, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Także widzimy, że tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy być pojednani z Bogiem. A gdybyśmy próbowali teraz znowu być usprawiedliwieni przez prawo, to Paweł mówi w wersecie 18. A przecież wykazuje, że sam przestępuję prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Tu jest niedoskonały przekład Biblii Tysiąclecia. Lepiej jest oddane to w Biblii Warszawskiej, bo czytamy tutaj w drugim rozdziale, w wersecie 18. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Czyli jeśli teraz byśmy wracali do prawa, no to byłoby wielkie nieporozumienie. W wersecie 21 Paweł też mówi tak: nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Gdyby człowiek dzięki swoim ludzkim wysiłkom, przez przestrzeganie prawa, mógł znaleźć uznanie w oczach Bożych, mógł być usprawiedliwiony, pojednany z Bogiem, przyjęty przez Boga, to po cóż Chrystus miałby przychodzić? Po cóż miałby przychodzić, umierać na krzyżu Golgoty i brać grzech nasz na siebie? Niepotrzebne byłoby Jego przyjście. Dlatego nie prawo jest źródłem zbawienia, lecz łaska Boża. I mylą się ci, którzy twierdzą, że inna jest Ewangelia Pawłowa, inna Piotrowa. Były takie tendencje w teologii, że mówiono, że to są różne Ewangelie. A tymczasem Piotr, apostoł, w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, 10 i 11 wersecie mówi o tym prawie mojżeszowym, co następuje. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 10-11. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Kluczem, drodzy, jest łaska. Boża niezasłużona przychylność. My z natury zasługiwaliśmy tylko na potępienie, na śmierć. A tymczasem Bóg okazał nam cudowną swoją dobroć, cudowne miłosierdzie, na które nie zasłużyliśmy. I w tym jest nasz ratunek, nie w przestrzeganiu prawa. Ale gdybym tylko tak przedstawił ten temat, spłyciłbym to. Prawo nie jest samo w sobie złe, pamiętajmy, gdyż wyraża ono charakter Boga i Jego wolę co do życia człowieka. Nadal pomaga ono nam orientować się w tym, co jest dobre, a co złe. I dalej jest nam potrzebne. Nie wytniemy Starego Testamentu i nie wyrzucimy go do śmietnika. To był wielki błąd. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale, w wersetach 7 i 12 mówi, że prawo jest nadal dla nas użyteczne. Rzymian 7 rozdział, 7 i 12 werset. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. I werset 12. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. Tak więc prawo pozwala nam wiedzieć, co jest dobre, a co złe. I jako dzieci Boże, prowadzone przez Ducha, znajdujemy się w Nowym Przymierzu i prawo Boże jest wypisane na naszych sercach przez Ducha Świętego. Zajrzymy do już czytanego listu do Galacjan. 5 rozdział, werset 18 mówi tak. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie będziecie podlegać prawu. I 22 i 23 werset. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A zatem człowiek Boży, który ma Ducha Świętego, chodzi taką drogą, że on właściwie wypełnia słuszne postulaty prawa. On żyje tak, że prawo go już nie potępia. Będąc posłuszny Duchowi Świętemu, żyje pobożnie, żyje tak, jak się podoba Bogu. A przecież to było celem prawa. I proroctwo Jeremiasza, przywołane w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale od 6 do 13 wersetu, zapowiadało, że Bóg wypisze prawa Boże na sercach sług Bożych. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 8 rozdział od 6 do 13. Jest tu mowa o Chrystusie. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się Chrystus pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze, albowiem ganiąc ich zapowiada. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich myśli i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy mnie poznają od małego aż do wielkiego, ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę. Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. Tak więc pierwsze przymierze było bliskie zaniku, kiedy pisał te słowa apostoł Paweł lub inny jego współpracownik, bo jest niejasność, kto napisał list do Hebrajczyków. W każdym razie zauważmy, co tu jest napisane, że Chrystus jest pośrednikiem lepszego przymierza, że to pierwsze nie było pozbawione wad, ono nie było jeszcze ostateczne. I w tym nowym przymierzu wszyscy znają Pana i wszyscy mają prawa Boże wypisane, te ponadczasowe, nie jakieś tam ceremonialne, nie jakieś takie przejściowe, cząstkowe, ale te ponadczasowe zasady etyczne mają wypisane na swoich sercach i tak też postępują. Tak więc, czy mamy grzeszyć, skoro jesteśmy nie pod prawem, lecz pod łaską? Na takie pytanie udzielił nam odpowiedzi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, 15 do 18 wersetu. Zobaczmy. Bo są kierunki w chrześcijaństwie, które w ogóle chcą się pozbyć jakichkolwiek przykazań, jakiegokolwiek prawa. I zobaczmy, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, od 15 do 18. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą! Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano. O uwolnienie od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Zatem to nie jest tak, że jeśli ten wychowawca, to prawo, ten pedagog już nie jest nad nami ustanowiony, ale Chrystus, to teraz możemy żyć jak nam tylko się podoba. Nie. W innym miejscu apostoł Paweł wykazał, że choć cieszymy się wolnością jako chrześcijanie, to nie jest to powód do pobłażania sobie. W 5 rozdziale listu do Galacjan widzimy doskonałą równowagę w nauczaniu Pawła. Z jednej strony w wersecie 1 mówi tak: ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli, to znaczy pod jarzmo prawa. Ale z drugiej strony od 13 wersetu mówi: wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, Baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. I nawet w wersecie 6 powiedział, albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. A zatem Pawłowa Ewangelia, w ogóle Ewangelia pierwszego Kościoła była zrównoważona. Ona uczyła, że prawo spełniło z jednej strony swą funkcję, prowadząc nas do Chrystusa, ale dalej jest pożyteczne, mówiąc o tym, co jest dobre, a co złe, pobudzając nas do dobrego. I my w Duchu Świętym, chodząc, nie powinniśmy pobłażać sobie. Nie powinniśmy robić tak, jak chcemy i myśleć, że łaska jest po prostu bezowocna. Łaska prowadzi do owocnego życia. Wiara prowadzi do określonych uczynków. Wiara, która działa przez miłość, jak mówi werset 6, 5 rozdziału. A zatem prawdziwa wiara rodzi owoc w postaci świętego, dobrego życia. Jeśli ktoś mówi, że jest wierzącym i nawróconym, a jeśli żyje bezbożnie lub po swojemu, to taki człowiek nie zrozumie Ewangelii. Ewangelia zachowuje doskonałą równowagę między łaską a świętym życiem. Łaska prowadzi do świętego życia. Jeśli chrześcijanin jest posłuszny Duchowi Świętemu, wówczas wypełnia słuszne żądania prawa. Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pokazał to, bo mówi w wersecie 3 do 5. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Także człowiek, który ma Ducha Świętego, na nim się realizują słuszne żądania prawa. On chodząc w duchu, spełnia to, co się Bogu podoba. I taki brat, pisarz Sinclair Ferguson w książce Kazanie na Górze podał świetny przykład. Życie chrześcijańskie jest jak w przeszłości jeden z tych potężnych parowozów na trasach kolejowych. Potrzebowały one paliwa dla ognia, aby uzyskać moc. Potrzebowały jednak także torów, aby ukierunkować swoją energię. Miłość do Chrystusa w mocy Ducha Świętego jest energią chrześcijańskiego życia. Lecz ta miłość potrzebuje torów, po których ma się poruszać, jeśli w ogóle ma dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Boże prawo zapewnia nam takie tory. Właśnie dlatego tak wiele miejsc Nowego Testamentu nawiązuje do nauki z 20 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, to znaczy do przekazania 10 przykazań przez Mojżesza. Te przykazania to święta droga, po której mamy chodzić. One nie ograniczają nas, te tory raczej dają nam swobodę poruszania się w Bożym kierunku. Tak więc bardzo trafna uwaga, że po prostu dzieci Boże, miłując Boga, po prostu kroczą drogą sprawiedliwości i przestrzegają w naturalny sposób w mocy Ducha Świętego Bożych przykazań. Także nowe życie w Chrystusie nie polega na życiu bezprawnym, grzesznym, ale jest zgodne z prawem Bożym. W tym miejscu jednak ktoś może postawić pytanie. Bracie Szymonie, ale czy pozostają w mocy wszystkie przykazania dekalogu lub prawa mojżeszowego w sensie judaistycznym? Jak na to odpowiedzieć? Na przykazania prawa i w ogóle na Stary Testament musimy zawsze patrzeć w świetle pełniejszego, doskonalszego objawienia Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Rozumiemy na przykład, że doskonała ofiara Chrystusowa zniosła wszystkie ofiary starotestamentowe i tamto kapłaństwo. Gdy sięgniemy do listu do Hebrajczyków, 7 rozdział od 23 do 28, to zobaczymy, że tamte przepisy dotyczące ofiar już są nieaktualne. Czytamy. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarowując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem Syna Doskonałego na wieki. Zatem już takie wskazówki pokazują nam, że przepisy Starego Przymierza, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Liczb, ale głównie kapłańskie, dotyczące ofiar, są już nieaktualne. Ofiara została złożona jedna i doskonała raz na zawsze. Jest to dla nas, myślę, oczywiste. Ale z drugiej strony Bóg oświadczył, że jest niezmienny, to też Jego zasady etyczno-moralne również się nie zmieniły, są ponadczasowe. W Księdze Malachiasza, ostatniej księdze Starego Testamentu, Bóg mówi w trzecim rozdziale, wersecie szóstym, Malachiasza 3:6, zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. I dlatego nie jest dla nas niczym dziwnym, że w Nowym Przymierzu, podobnie jak w Starym, potępia się takie grzechy jak bałwochwalstwo, znieważanie imienia Bożego, morderstwo, cudzołóstwo, kradzież, fałszywe świadectwo i pożądanie cudzych rzeczy. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy nie jeden w Nowym Testamencie katalog występków, takie zestawienie różnych grzechów. I w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział od 9 do 11, wymieniono grzechy, które się często pokrywają z grzechami wymienionymi między innymi w dekalogu czy w całym prawie. 1 Koryntian, 6 rozdział od 9 wersetu. Czytamy tutaj tak. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Tak więc te grzechy, które Bóg potępiał w Starym Przymierzu, są też potępione w Nowym. Tak samo w Nowym Przymierzu zaleca się okazywanie szacunku rodzicom, jak to widzimy na przykład w 6 rozdziale listu do Efezjan, wersety 1 do 3. List do Efezjan, 6 rozdział, 1 do 3 wersetu. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I to jest przywołane przykazanie dekalogu, zupełnie jako coś normalnego Paweł przytacza to przykazanie. Czy jest jednak pewna różnica w stosowaniu przykazań dekalogu w Nowym Przymierzu w stosunku do Starego? Jest jedna ważna różnica. Chrześcijanom nigdzie, ale to nigdzie, nie nakazano przestrzegać szabatu albo innych też świąt żydowskich spoza dekalogu z całego pięcioksięgu. Skąd o tym wiemy? Czytamy o tym w liście do Kolosan, 2 rozdział 16-17 wersetu. List do Kolosan, 2 rozdział 16-17 wersetu. Czytamy tu w kontekście doskonałej ofiary Chrystusa coś takiego. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowych księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Zauważmy, że w cytowanym tekście wymieniono między innymi święto, czyli święto doroczne, dalej nów, czyli święto comiesięczne oraz szabat, czy też sabat, czyli święto cotygodniowe. Jest to taka gradacja od dorocznego święta przez comiesięczne, potem cotygodniowe. I one są nazwane cieniami, a rzeczywistością jest nazwany Chrystus. Szerzej rozwiniemy ten temat, gdy będziemy omawiać poszczególne przykazania dekalogu. niedobrze w każdym razie byłoby nam wracać do cieni, skoro mamy realnego Pana, który jest tą rzeczywistością. Co prawda święcimy niedzielę i zasada 6 dni pracy i 7 dnia odpoczynku się nie zmieniła, ale o tym będziemy jeszcze mówić później. W każdym razie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 7, czytane bez uprzedzeń, dostarczają informacji, że łamanie chleba, najwyraźniej wieczerza pańska, odbywało się pierwszego dnia po sabacie, to jest właśnie w niedzielę. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 7. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Zdaniem wielu wybitnych znawców greki, łamanie chleba jest często w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, terminem technicznym odnoszącym się do Wieczerzy Pańskiej. Tak więc Kościół już wtedy zbierał się w niedzielę na Wieczerzę Pańską. Istnieją również dowody historyczne, że Kościół dość wcześnie zaczął gromadzić się na nabożeństwa właśnie w niedzielę. Jest nieprawdą argument, że rzekomo cesarz Konstantyn dopiero narzucił chrześcijanom niedzielę. Prawda jest taka, że ta niedziela już wcześniej była. Są bardzo wczesne zapiski, będziemy jeszcze o tym mówić. Ale wracając do podsumowania dekalogu. Jak podsumować nasze obowiązki wobec Boga i sprawy dekalogu? Możemy powiedzieć tak, przestrzegamy jako chrześcijanie tych przykazań, które zostały powtórzone w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu lub przez Nowe Przymierze potwierdzone. Te przykazania nas obowiązują. I będąc posłuszni Duchowi Świętemu, żyjąc na co dzień z Panem, w zgodzie z Panem, jesteśmy w stanie żyć zgodnie z tymi przykazaniami. Jeśli Duch Boży nas prowadzi, jeśli jesteśmy Mu posłuszni, jeśli czytamy Słowo Boże, to tak będziemy też żyć. I dekalog na pewno w tej jednej korekcie szabatu, tak, gdzie w Nowym Testamencie nie ma tego nakazu, jest dla nas takim cennym przypomnieniem naszych obowiązków wobec Boga. Na zakończenie tego wykładu musimy zastanowić się nad sprawą formalną. Jaki podział przykazań przyjmujemy? Bo różne są w różnych wyznaniach. Józef Flawiusz, historyk żydowski z pierwszego wieku, w swoim znakomitym dziele, wszystkim polecam do czytania, jak ktoś lubi historię, Dawne Dzieje Izraela, przepiękna księga, z wielką pasją ją przeczytałem, muszę powiedzieć. Tak dzieli przykazania. Pierwsze słowo poucza nas, że Bóg jest jeden i że tylko Jemu należy oddawać cześć. Drugie zabrania nam czynić wizerunków jakichkolwiek żywych stworzeń dla oddawania im czci. Trzecie nakazuje, byśmy nigdy nie przysięgali na Boga w błahej sprawie. Czwarte, byśmy święcili każdy siódmy dzień, powstrzymując się od wszelkiej pracy. Piąte, byśmy szanowali rodziców. Szóste, zabrania nam morderstwa. Siódme, cudzołóstwa. Ósme, kradzieży. Dziewiąte, dawania fałszywego świadectwa. A dziesiąte nakazuje, byśmy nie pożądali żadnej rzeczy, która należy do innego człowieka. A więc taki podział przedstawia, jaki w naszych kręgach jest przyjęty. Podobny podział przyjmowali filozof żydowski Filon z Aleksandrii oraz większość ojców Kościoła. Tak czynią też kościoły prawosławne. Taki sam podział stosował Jan Kalwin, a w ślad za nim kościoły ewangeliczne. Inni wczesnochrześcijańscy pisarze kościelni drodzy, począwszy od Orygenesa, łączyli pierwsze przykazanie z drugim, uważając, że ono dotyczy bałwochwalstwa i łączyli to, żeby nie mieć innych bogów obok Boga Jahwe, z zakazem czynienia obrazów i oddawania im czci. Natomiast ostatnie przykazanie dzielili na zakaz pożądania cudzej żony i zakaz pożądania cudzej własności. Uważali, że należy rozgraniczyć, czym innym jest osoba żywa, żona, tak, a czym innym jakaś inna własność. I rozgraniczyli. I kierowali się przy tym, jak twierdzą niektóre źródła, tym, że w wersji z powtórzonego prawa, z 5 Mojżeszowej, 5 rozdział, werset 21, jest dwa razy nie pożądaj. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego i tak dalej. Taki podział przejął od Augustyna z Hipony, słynnego teologa. Kościół rzymskokatolicki, a następnie Marcin Luther i kościoły luterańskie, ewangelickie, ale te bliskie tradycji Lutra. Także one też taki podział zachowują przykazań. I niektórzy mogą się zastanawiać, czy jest to jakiś spisek, czy ktoś tutaj coś majstrował przy tych przykazaniach. Otóż na pewno są takie zdania, że ktoś coś tam kiedyś wykorzystał w tym celu, żeby ukryć drugie przykazanie zakazujące cześć wizerunków. Warto wiedzieć przy tym, że sami Żydzi mają inny podział ortodoksji przykazań. Jako pierwsze przykazanie podają: Jam jest Pan Bóg Twój, który Ci wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, a przykazanie zabraniające czci obcych bogów łączą z zakazem kultu wizerunków. Podobnie jak potem katolicy czy też luteranie. Musimy też pamiętać, kiedy dopiero przyjął się kult wizerunków jako obowiązujący. I to pamiętajmy jednowymiarowych. Dopiero w 787 roku na soborze nicejskim II, który pierwszy zaczął w Konstantynopolu, ale skończył się, został przeniesiony do Nicei, tam zaakceptowano kult obrazów, ale nie figur trójwymiarowych. Zaakceptowano kult ikon, płaskich obrazów i ustalono, że tylko księża mogą je pisać, jak to się mówi. Tak też w prawosławiu mówi się o pisaniu, a nie malowaniu ikony. I teologię pod kult takich płaskich wizerunków stworzył Jan z Damaszku, teolog wschodni. Dlatego można powiedzieć, że duchowni katolicy wykorzystali wcześniejszy podział, który nie miał związku z kultem obrazów, który wprowadził już Orygenes, potem Augustyn. Wcześniejszy taki nietrafny, no jak najbardziej nietrafny ten podział był, wykorzystali później w celu ukrycia w popularnych takich, zwłaszcza dziecięcych, młodzieżowych katechizmach tego drugiego przykazania. Tak więc, co chciałbym zaakcentować, trudno znaleźć dowód, by ten podział taki, który łączył pierwsze i drugie przykazanie w jedno, nastąpił ściśle w związku z soborem w Nicei. Nie, ten podział był wcześniej, a później ten podział wykorzystano dla jakby zepchnięcia w cień drugiego przykazania, kiedy było to użyteczne ze względu na wprowadzenie kultu wizerunków. Także pamiętajmy, że tak raczej historycznie można to przedstawić. Trzeba jednak pamiętać, że stać nawet i Kościół katolicki na coś takiego, że w tym katechizmie z początku lat 90., tym niebieskim, tak, katechizm Kościoła katolickiego, zamieścił w pełni to przykazanie też drugie, choć tam broni kultu obrazów. Więc samo to, że ktoś ma nawet te przykazania w Biblii albo ma je w swoim katechizmie, jeszcze nie znaczy, że je poprawnie rozumie. Ale do tego jeszcze wrócimy. Tak więc przyjmujemy taki podział, jak miał Józef Flawiusz, jak miał Filon z Aleksandrii, jak miał Jan Kalwin, zresztą anabaptyści też i kościoły ewangeliczne przyjmują taki podział, że rozgraniczają posiadanie innego Boga w pierwszym przykazaniu i oddawanie czci przy pomocy wizerunków, który jest w drugim. I taki podział jest najbardziej naturalny, najbardziej czytelny. Natomiast rozbijanie ostatniego przykazania na dwa, że nie pożądaj żony osobno i innych rzeczy, jest nienaturalnym podziałem, jest jakby rozbijaniem tekstu na dwa. Także przypomnieliśmy sobie, drodzy, w tym pierwszym wykładzie kilka podstawowych informacji na temat dekalogu. Ja chciałbym wam powiedzieć jedno. Ja nie wiem na ten temat wszystkiego. Ja po prostu też zgłębiam Słowo Boże i może będzie okazja jeszcze parę pytań zadać, to możemy jeszcze tu się wzbogacić wspólnie. W każdym razie w następnych wykładach, które pragnę jeszcze dzisiaj przedstawić, będę analizował wszystkie przykazania po kolei dekalogu. W pierwszym wykładzie, który będzie teraz po przerwie, chciałbym omówić cztery przykazania dotyczące miłości do Boga, a potem w dwóch sesjach po trzy przykazania bym omawiał dotyczące miłości bliźniego. I mam nadzieję, że ubogaci to nas i że Duch Święty będzie nas w tych rozważaniach prowadził. Tak więc na pytanie, czy przestrzegamy przykazań, możemy powiedzieć, że jako chrześcijanie dowodzimy swej miłości do Boga przestrzeganiem przykazań Bożych, tych wszystkich, które Nowy Testament potwierdził, uprawomocnił, które jakoś nie zostały usunięte w cień. Także mamy być ludźmi miłującymi Boga i dowodzącymi tego, że przestrzegamy Bożych przykazań, ale pamiętajmy, że zbawienie, usprawiedliwienie jest tylko z łaski. Przykazania jedynie są drogą życia człowieka odrodzonego. Człowieka, który kocha Boga, który chce się Jemu podobać. Niech Bogu będzie właśnie chwała przez całe nasze życie, takie odpowiedzialne, solidne życie chrześcijańskie. Amen.